przywitajmy wśród nas pastora Ryszarda i jego syna Amadeusza. Chcę ich przywitać. Amadeusz, wstawaj, obróć się. O, daj, to jest syn Amadeusz. Z Amadeuszem i Ryszardem byliśmy w Afryce ostatnio. Widzieliście nas na zdjęciach. I Asia była, także cały team oprócz Agaty z Kalisza prawie dzisiaj jest tutaj. I Ryszard jest dzisiaj z nami. Przyjmijcie go z otwartym sercem. Poczułem na modlitwie, żeby go zaprosić. I myślę, że Duch Święty wie, co robi. Okej. Okay. Panie Jezu, błogosławimy Ryszarda, Ojcze, i dziękujemy Ci za to, że on dzisiaj z nami jest. I przyjmujemy go, Ojcze, z otwartymi sercami, Panie. Mów do niego, Ojcze. Otwórz szeroko jego usta, Ojcze, a i szeroko otwórz nasze serca, Ojcze. Żebyśmy wzięli, Ojcze, łaskę za łaską od Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że Ty budujesz swój Kościół, to nie my budujemy Kościoła. Że Ty, Ojcze, wszystko już postanowiłeś i zaplanowałeś. Ojcze, dziękujemy Ci, Ojcze, za jego życie. Dziękujemy za jego żonę, za jego dzieci, Ojcze. Dziękujemy za Bydgoszcz, dziękujemy za wszystko, co czyni. Dziękujemy, że cudownie go zbawiłeś, uratowałeś i powołałeś do służby, Ojcze, i że dzisiaj on jest na szlaku razem z Tobą, Ojcze. I dziękuję Ci za to, że też jest moim przyjacielem, Ojcze, i nas coś połączyło wspólnego, co jest od Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci i błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen.
Dziękuję bardzo. Z tych krótkiego czasu, kiedy jestem już tutaj z wami, widzę, że naprawdę wiele rzeczy dobrych się tutaj dzieje u was. Chociażby sam post. Nie wiem, jak wy podchodzicie do postu, kiedy u nas jest ogłaszany post, a mnie skręca w środku coś, ten post znowu, ale wiem, że to jest coś, co mnie później rozciąga. Wiem, że to jest coś, co kiedy podejmuję decyzję, że wchodzę w post, jakikolwiek podejmuję wtedy i różnie bywa, czasem łatwiej, czasem gorzej. Ale później przynosi to owoc. Przede wszystkim już nawet nie patrzę na Kościół, ale patrzę na moje życie, na zmiany, które Bóg czyni. I Zbyszkowi, Zbyszek, gdzie jesteś? Pochaj ręką. A, poszedł do dzieci. Naprawdę, niech on zachęca, a wy przyłączajcie się do tego, bo to są, nie chcę powiedzieć, że przełomy, bo przełomy czasami są bolesne, ale przynajmniej zmiany, które Bóg wprowadza poprzez post w naszym życiu. I dobry czas, widzę, macie. Książka też wydana, chwała Bogu. I myślę, że wiele rzeczy Pan Bóg też przygotowuje, które będzie czynił w tym zborze, w swoim własnym kościele. Wiecie, chciałbym was dzisiaj zapytać na początek, jakie jest wasze samopoczucie dzisiaj? Jak się czujesz?
Super.
Dzisiaj dobrze. Okej. Okej. Co to jest?
50%.
Wiecie, to jest istotne pytanie, myślę, jakie powinniśmy sobie codziennie, myślę, zadawać, jak się czujesz dzisiaj. Wiecie, bo kiedy jest nabożeństwo, kiedy nie miałeś żadnej spiny od rana, kiedy się nie ściąłeś z żoną czy z mężem, kiedy dzieciaki wstały rano normalnie i nie było problemu, kiedy ten dzień, powiedzmy, w cudzysłowie, rozpoczął się normalnie, to jest to dobrze. Kiedy natomiast coś się wydarzyło rano, to serce potrafi być w troszeczkę innym miejscu, niż chcielibyśmy, żeby było podczas nabożeństwa. I stąd też pytanie, jak się dzisiaj czujesz, wiesz, bo myślę, że serce, mamy wpływ na to, jakie jest nasze serce dzisiaj, jak jest otwarte przede wszystkim. To, że ono jest spięte, to, że ono jest ściśnięte, wierzcie mi, ja mam w tej chwili bardzo ściśnięty żołądek, choć może tego nie widać po mnie, ale mam ściśnięty ze stresu i z odpowiedzialności, bo stojąc tutaj i dzieląc się słowem, to jest odpowiedzialność podwójna, którą kiedyś przeczytałem w Słowie Bożym, będę niósł, dlatego chciałbym słowem wstępu przygotować was do tego, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Dlatego też jeszcze raz zapytam o inną rzecz. Jakie jest twoje samopoczucie w ubiegłym, jakie było w ubiegłym tygodniu? Różnie jest, nie? Różnie jest, to jest prawda, dlatego że spotykamy się najczęściej, nie wiem jak wy, ja na przykład w tygodniu spotykam się częściej z ludźmi, którzy w ogóle nie chcą słyszeć o Chrystusie. Pracuję w firmie, która zatrudnia 800 osób, jestem na stanowisku, powiedzmy, no średniego szczebla, na menadżerskim jakimś, powiedzmy, nie patrząc na warszawskie stanowiska menadżerskie, to jest zupełnie trochę innego. I mam wśród wokół siebie kilkadziesiąt osób, nie mi podległych, ale na równoległym miejscu, które nie są w ogóle zbawione. I wiecie, to jest naprawdę różny czas i różnie bywa w tygodniu, szczególnie kiedy nie jesteśmy w kościele. Bo przynajmniej w kościele potrafimy czasami się nawet dobrze zachować. Potrafimy przyjść, się uśmiechnąć i wiecie, naprawdę, ja widzę dzisiaj po moim zborze, potrafimy maskę ubrać i jak jest wspaniale jest, nie? A w środku czasem aż ściska. I to jest coś, co ja myślę, że Duch Święty chce przemienić w nas. To, zresztą to, co dzisiaj było tutaj powiedziane w liście do Efezjan, że jesteśmy obdarowani wszelkim. wszelkim duchowym dobrodziejstwem, to myślę, że problemem jest to, że my nie mamy dokładnego i głębokiego objawienia, duchowego objawienia, co to znaczy, co Paweł miał na myśli. Czyli kiedy czytam Pawła, to ja mówię, Boże, Panie, ja nie rozumiem w ogóle, o czym Paweł mówi. Ja rozumiem, ale nie rozumiem. Rozumiecie? Tu tak, wszystko jasne, nawet na pamięć się mogę nauczyć, ale co to czyni z moim sercem? I teraz chciałem cię zapytać, w tym ubiegłym tygodniu, który miałaś, czy miałaś, jakie było twoje nastawienie? Pozytywne czy negatywne? Do innych, do samego siebie, do rodziny, do samego Pana Boga. Jakie miałeś nastawienie w ubiegłym tygodniu? Co częściej przeważało? Czy to pozytywne, czy to negatywne? Pozytywne. To chwała Bogu. To nie muszę mówić więcej, to dziękuję wtedy. Wiecie, nie wiem, czy jesteście świadomi tego, ale to, jakie jest nastawienie twojej duszy. Jaką macie definicję duszy? Bo każde, powiedzmy, denominacje mają inne. Dusza to jest co u was? Umysł, emocje i coś jeszcze? I wola, tak? Okej, okay, jesteśmy tej samego wyznania, dobrze. Cieszę się. Wiecie, różnie jest, bo spotkałem się z różnymi definicjami tego, co znaczy dusza. Okej, okay. Nastawienie twojej duszy, czyli można by powiedzieć coś, co jest twoim, twoją broszką, kolokwialnie mówiąc, ma wpływ na to, jakie będą twoje emocje w danym tygodniu. Pamiętaj, to nie emocje kierują tobą, chociaż tak, ale to, jakie twoje jest nastawienie. Czasami mówimy tak, ale ty mnie wkurzyłaś. Prawda? Jest takie sformułowanie. Mówię, że to jest całkowicie błędne sformułowanie, bo to nie ktoś mnie zdenerwował, tylko ja się sam zdenerwowałem w wyniku jakiejś okoliczności, bo podjąłem taką decyzję, że tak się zachowam. Moją jest decyzją, co ja zrobię w tym momencie. Czy tak, czy tak, czy pójdę w lewo, czy pójdę w prawo. Możesz teraz wstać i podczas tego słowa wyjść stąd. Nie zachęcam cię do tego, ale możesz, bo to jest twój wybór i możesz to dokonać. Dlatego chcę ci powiedzieć, że to, jakie masz nastawienie duszy, nie w niedzielę, ale w tygodniu, będzie miało wpływ na twoje emocje, na to, jak będziesz patrzeć na innych, na to, jak będziesz przyjmować innych. I tak jak mówiliśmy, czy też sami sformułowaliśmy, dusza składa się z woli, z emocji i z umysłu. I chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili dzisiaj na to słowo, bo to jest słowo, które, to jest rzecz w zasadzie, która zajmuje moje serce, gdzieś mój umysł, mój czas od jakiegoś dłuższego czasu i widzę, że Pan Bóg dziś po kolei, sukcesywnie powiedzmy od początku tego roku, mówi do mnie o tym i będę dzisiaj mówił o wdzięcznym sercu, krótko. Myślę, że to jest znany temat, były książki na ten temat napisane, ale ciekawe jest to, że i Piotr i Paweł w swoich listach mówi, powtarzać nigdy nie za mało. Dlatego mówi, będę wam rył ten beret, przepraszam za sformułowanie, ale tak jest. Wiecie, my mamy taką tendencję, żeby zapominać. My potrafimy, nie wiem, o czym było kazanie w zeszłym tygodniu? Wow. Ale Marek, szacun. Normalnie, kościele, chylę czoła przed wami, chwała Bogu.
Żyjemy tym słowem.
Bardzo się cieszę. Ja czasami nie pamiętam tydzień później, o czym ty mówiłem tydzień wcześniej, wiecie. Bo to jest zbyt dużo tego jest. Kochani, o nastawieniu i wdzięcznym sercu, o nastawieniu moim, twoim, chciałbym dzisiaj krótko mówić, jakie miałaś, czy jakie miałeś w ubiegłym tygodniu do kolegów, koleżanek, do męża, do żony, do dzieci, do rodziców, do kogokolwiek z tymi, z którymi się spotykałaś, z którymi masz bliską relację, mniejszą lub większość. I chciałbym, albo można byłoby zadać pytanie, ok, jaki ma związek w takim razie wdzięczność z moim samopoczuciem? I okazuje się, że ma bardzo duży i chciałbym przytoczyć wam jeden fragment z Pisma Świętego, który gdy czytałem, to muszę wam powiedzieć, że nie tylko mnie przeszył, bo najpierw przeszył moje serce, przyszedł lęk, który nie pochodzi od Boga i nie przyszedł od Boga, przyszedł od szatana, ale to pozwoliło mi stanąć w miejscu, w którym ja zacząłem zastanawiać się nad tym fragmentem i zacząłem zastanawiać się, Panie Boże, co Ty chcesz powiedzieć w tym momencie do mnie. To jest z Rzymian z pierwszego rozdziału, z 21 wersetu. Przeraziło mnie w tym fragmencie to, gdzie może doprowadzić mnie brak właściwej postawy na co dzień. I chcę właśnie dzisiaj mówić w kontekście dziękczynienia. Rzymian 1:21 jest napisane, poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. I oczywiście musimy, przynajmniej mnie tak uczono dawno temu, kiedy byłem jeszcze powiedzmy mniejszy, niższy, że badaj konkretny fragment w odniesieniu do kontekstu, w jakim został napisany, najlepiej jeszcze do kultury, do słuchaczy i do pisarza. I oczywiście w tym kontekście, jakby możecie to też przeczytać, pierwsza część tego fragmentu jest i opisuje ludzi niewierzących. Natomiast druga część tego fragmentu mówi już o tych, którzy poznali Boga i która dotyczy nas wszystkich w zasadzie dzisiaj. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia, na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. I czytamy tam o wątpliwościach, które się zrodziły w sercach już wierzących. Wątpliwościach w kogo lub w co, można byłoby zapytać. I w naszym przypadku uproszczę to. W naszym przypadku wątpliwości, do których się dopuszczamy, w naszym umyśle, w naszych emocjach, to są wątpliwości miłości Bożej, dobrych rzeczy, akceptacji, pełnej akceptacji Ciebie jako syna lub córki Bożej. Jeśli w to wątpisz kiedykolwiek, to zaczyna się Twoje serce zmieniać i będzie się zmieniało. Będzie się rodzić niewdzięczność w stosunku do Boga. Wiecie, tu naprawdę nie chodzi o to, co my ustami mówimy. To nieważne, co my deklarujemy. To ważne jest, skąd to wypływa. Bo wdzięczność, słowa mogą wypływać albo z umysłu, czyli z poprawnego zachowania się. Ja mogę wam też poprawne rzeczy dzisiaj mówić. Albo mogę wam z serca mówić, bez składu i bez ładu. Taka dygresja. Afryka. Odnośnie składu i ładu. Byłem jedyną osobą, która nie mówi po angielsku na tym wyjeździe i się zastanawiałem, co ja tam robię. Ale to była też przywilej tam być, bo kiedy usługiwaliśmy podczas konferencji dla kobiet, wychodziły te kobiety do przodu, prosząc o modlitwę i ja dziękowałem Bogu, że nie mówię po angielsku, bo będę mógł się modlić po polsku. I nauczyłem się tylko jedno tam zdania czy dwa. Jeżeli ci to nie przeszkadza, pomodlę się o ciebie po polsku. Oczywiście. I wierzcie mi, że dobrze, że nie nagrywałem tych rozmów, tych modlitw, bo gdybym posłuchał i nie wiedział, kto to mówi, to bym powiedział, że to jest jakiś laik, a już broń Boże, pastor. Słuchajcie, modlitwa po polsku bez składu i bez ładu. Mi się słowa plątały, ja nie wiedziałem. Ja czasami miałem wrażenie, że głupoty mówię, ale w tym wszystkim Duch Święty wiedział dokładnie, o co chodzi, poruszał się. Wiecie, to było tak dla mnie rozciągające, że ja zauważyłem, że nieważne jest to, co ja mówię. Ważne jest to, skąd to wypływa i co wypływa. I powiem wam teraz tak, to jest dla mnie był szok, w który sam miałem problem uwierzyć. Na 100% modlitw, które miałem o te kobiety, 95% natychmiast widziałem efekty. Natychmiast przychodziło odejście bólu, przychodziło uzdrowienie, przychodziło wszystko, o co się chciałem modlić, a nie potrafiłem tego wypowiedzieć. 5% kobiet, modliliśmy się tylko o kobiety, przynajmniej ja, 5% kobiet to były te, które wyszły do przodu prosząc o mężów, żeby się pomodlić o mężów. W związku z tym nie mogłem zobaczyć natychmiastowego efektu. Ale wierzę, że Pan Bóg i w tym zaspokoi ich potrzebę w odpowiednim czasie. Wiecie, tu chodziło o pewien stan mojego serca. Wiecie, to też się wiąże z decyzjami, które podejmujemy. Przylatujemy do tej Afryki, lądujemy na lotnisku chyba o godzinie 10 w Harare, w Gweru. Jesteśmy, nie, w Harare i o 10 myśleliśmy, że jakiś dywan ktoś rozwinie, jakiś, no może nie szampan, ale może Coca-Cola chociaż będzie. Nie ma nikogo. 10, 10.15, 10.30, 10.45, nie ma nikogo. Wiecie, czas to pieniądz, mówią. U mnie w firmie, kiedy ja się spóźnię na spotkanie 3 minuty i spóźni się druga osoba 3 minuty, to słyszymy tekst, 6 minut straciłeś z naszego dzisiejszego dnia, wy we dwójkę. Tak nas gonią i tak gdzieś stawiają nasz. A tutaj godzina i po godzinie nikogo nie ma. Marek w końcu zadzwonił i tak wiemy, że jesteście, zaraz po was przyjeździemy, przyjeżdża ktoś z wywalonym uśmiechem. I to był moment, w którym ja podjąłem decyzję i podejmowałem decyzję potem przez cały czas. Mogłem walnąć focha i powiedzieć, Boże, w ogóle, ale o co tu chodzi? I naprawdę nastroić się negatywnie. Albo powiedzieć sobie, Panie, to jest Twoje dzieło i to jest Twoja próba, Twoje działanie, Twoja lekcja, albo moja lekcja, Twoje działanie w moim życiu. I ten moment, ta chwila na tym lotnisku, wierzę dzisiaj, widzę, spowodowała całkowitą zmianę mojego podejścia na kolejne dni. Od tej jednej, prostej, małej decyzji. Powiedziałem, nie siedzi, to jest Afryka. Tutaj się nie spieszymy. Tutaj dzień jest od wschodu słońca do zachodu słońca. Tam zegarek jest nieistotny, jest nieważny. I za co? I w tym momencie, podejmując tą decyzję, też pozwoliłem mojemu sercu być wdzięczne. Nie pozwoliłem mu na to, żeby wybierało złe drogi, żeby wybierało złe myśli i wybierało złe decyzje. Poddałem się temu, cokolwiek się wydarzy. Powiedziałem, Panie, to jest Twój czas. Wiecie, się modliłem, żeby ten wyjazd do Afryki nie był tylko i wyłącznie wycieczką turystyczną. Do Afryki nigdy tam nie byłem i nigdy nie pomyślałem nawet, że mogę wyjechać. Dla mnie wyjazd poza Europę już graniczył z cudem. To przez niego, przez mojego syna pojechałem. To on mnie zaczął namawiać gdzieś tam i widzę, pewnie się modlił gdzieś o to, a w końcu ktoś zapytał, dlaczego ty z synem nie jedziesz. I rzeczywiście w tym momencie jakby mi klapki spadły z oczu, przecież ja mogę jechać. I pojechaliśmy. I to była niesamowita przygoda. Raz, że z synem mogliśmy być, razem spędzić czas, budować relacje, które potrzebujemy budować. I dzisiaj wiem, że on na swój sposób odpalił w swoim życiu, zobaczył rzeczy, widzi, jaka jest rzeczywistość afrykańska i może to porównać z naszą Polską. I to jest zupełnie inna bajka, ale to myślę, że Marek czy tam jakieś inne tematy. Chciałbym wrócić do tego tematu. Chodzi mi o wdzięczność, o wdzięczne serce, o decyzje, które muszę i podejmuję każdego dnia. I to nie jest tak, że raz podejmę decyzję. To jest codzienna walka, to jest zmaganie się. Wiecie, nieprzyjaciel, znajomi, ma nawet ludzie w kościele potrafią tam deptać po piętach. Potrafią, wiecie, to są zadry, które potrafią być i mimo to myślimy, że nasze serce jest już uzdrowione, czy jest uleczone, a jednak przychodzi pewna okoliczność, gdzie widać, że to jeszcze coś boli. Ból odchodzi najdłużej, myślę, przynajmniej w moim życiu, przez całe życie. Ale to wszystko jest, jak szybko on będzie odchodził i jak bardzo pozwolę mojemu tacie, żeby on leczył ten ból, żeby on łagodził tą ranę, to jest od tej decyzji, którą ja w jednym ułamku sekundy podejmuję. Decyzja pochodzi z umysłu. To jest poddanie myśli, to jest poddanie emocji, poddanie mojej woli temu, Panie, cokolwiek się wydarzy. Panie, chcę być Ci wdzięczny, chcę Cię wywyższać, chcę uwielbiać Ciebie całym swoim sercem, chcę tych ludzi kochać, którzy są dzisiaj dla mnie niewygodni. Powróciliśmy z Afryki. No, muszę takie dygresy gdzieś tam wrzucać. Wróciliśmy z Afryki po 2 tygodniach. Ja jeszcze wziąłem piątek wolny. Mogłem pobyć w domu. Sobota, niedziela, luzik. Nie było kazania, były tylko świadectwa. W poniedziałek wracam do pracy i przychodzę do pracy godzina 8. Od 8 pracuję o 10. Szef wzywa mnie, bo mamy miesięczne ocenę pracownika. Nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Czułem się, jakby wyjął kij do baseballa, mnie tłuk po prostu, jak nie wiem, na jakiejś ustawce. Gdzie to było coś tragicznego. 2 tygodnie zdarzyły się takie rzeczy, że musiano na kimś powiesić psy, no padło na tego, którego nie ma, na mnie. Wiecie, i mogłem pomyśleć, albo nie, o Boże, co za niesprawiedliwość, ja takie rzeczy wspaniałe dla Ciebie robiłem, ja tam pojechałem do Afryki, ja tam byłem, ja się tam Tobie poddałem, ja tam chciałem, żebyś Ty mnie prowadził, a tu przyjeżdżam i co się dzieje. Wiecie, to też była decyzja. Kotłowało się w mojej głowie i wiedziałem, że to nie jest Bóg, w tym nie ma Boga, w tym był nieprzyjaciel, w tym było diabelskie działanie i próba kradzieży tego, co się wydarzyło wcześniej. Próba zabrania mi wdzięczności, próba zabrania mi radości, próba zabrania mi pokoju, tego i myśli, którą zawsze powtarzam idąc do pracy. Nic mi człowiek nie może uczynić, nic mi nie może człowiek uczynić. Dlatego, że jestem, Panie, w Twoich rękach. Ty jesteś moją tarczą, Ty jesteś, wiecie, i jest szereg tych słów, które możecie powtarzać. Musiałem podjąć decyzję. I od wtorku już, też moja żona, ja tam napisałem na niej, że jest trudna sytuacja, od razu poruszyła tam naszą grupę, która się modli i wiem, że się modlili i wiecie, odpuściło w pewnym momencie. W wyniku ich modlitwy, która mnie wspierała, ale też decyzji, którą podjąłem. Nie będę tego nosił, to nie jest moja odpowiedzialność. To nie jest moja odpowiedzialność. Kudłaty macha ogonem i próbuje zabrać mi to wszystko, co Ty, Panie Boże, zrobiłeś. I podjąłem decyzję i od wtorku Bóg leczy moją ranę. Leczył to wszystko, co się wydarzyło w poniedziałek. W związku z tym w piątek mogłem sobie szefowi powiedzieć, mnie zapytał, jak się czujesz po powrocie z Afryki. Ja mówię, musiałbyś doprecyzować pytanie, fizycznie, psychicznie czy duchowo. Mówię, duchowo wspaniale, fizycznie dochodzę do siebie, ale psychicznie to żeś mnie skatował w poniedziałek. Spojrzał na mnie, schylił głowę i już się więcej do końca dnia nie odezwał. Wiecie, mamy relacje na tyle, że możemy sobie pozwolić i rzeczywiście, no, myślę, że on nawet sam nie był świadom tego, co się wydarzyło. W czyich rękach był i do czego Pan Bóg, nie Pan Bóg, ale do czego nieprzyjaciel go użył. Okej, wracam do jednej ważnej rzeczy, do wdzięczności i do decyzji, którą muszę podejmować w rękę. Rzymian pisze, poznałeś Boga? Poznałem Boga. Jeżeli nie oddałem Mu należnej czci, i nie okazałem mu też wdzięczności jako Bogu, wchodzę na drogę, w której mogą mnożyć się wątpliwości. Wierzę w to, że dziękczynienie i oddawanie Bogu chwały nastraja moje serce w odpowiedni sposób. Kiedy tego nie robię, to daję pożywkę lub przedpole do tego, żeby nieprzyjaciel mógł zasiać kąkol na moim sercu. Zasiać do tego stopnia, aby zaczęła się chociaż jedna wątpliwość mnożyć. Na przykład w ten poniedziałek, co za niesprawiedliwość mnie spotkała. Jedną wątpliwość, gdybym dopuścił, to jest przyczynek do tego, żeby zasiewał nieprzyjaciel kolejne wątpliwości. Kolejne i kolejne. I to nie jest tak, wiecie, że on dzisiaj nam zabierze zbawienie, bo nie zabierze nam tego zbawienia, ale przynajmniej w pierwszym kroku, w pierwszym stopniu opóźni twój rozwój albo może cię zatrzymać w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Ja nie chcę mówić, że my nie mamy wdzięcznego serca. To jest lekcja, którą mamy się uczyć. Ja się dzielę tym, co Pan Bóg mi pokazuje, powiedzmy gdzieś pierwszej połowy tego roku, przez czerwiec, potem przez ten wyjazd i tego wszystkiego, co się dzieje. Codziennie, pomimo to, że jestem osobą nawróconą od kilkunastu lat, myślę, że wy jesteście dłużej, ale uczę się tego, żeby być wdzięcznym. Wiecie, dzielę się z wami jako również pastor, nie? Który powinien być pasterzem, który powinien kochać wszystkie swoje owce i tak dalej, i tak dalej. Znacie obraz Jezusa niosącego owce na swoich karku? Znacie interpretację tego obrazu? Nie? Nie znacie? Wiecie, dlaczego ją niesie? Bo przetrącił jej łapki, żeby więcej nie uciekała. Taka interpretacja była. I rzeczywiście, z tego co słyszałem, to rozmawiałem gdzieś tam z jakimiś ludźmi, którzy rzeczywiście zajmują się wypasem owiec. Czasami trzeba lekko zwichnąć łapkę owcy, bo jak jest głupia, to ucieka. Wiecie, i o to chodzi, żeby nie uciekała. I on musiał ją przynieść z powrotem, bo ona nie to, że nie miała siły, tylko ona po prostu nie mogła chodzić. I to była, wiecie, to jest lekcja. Ja wiem, że owca nie jest w stanie podjąć decyzji, nie będę więcej uciekać, dlatego trzeba było się jak do tego stopnia metody odnieść. Ale wierzę, że Pan Bóg daje nam dzisiaj możliwość podejmowania osobistych decyzji dla twojego i dla mojego życia. Trochę płynę nie w tym kierunku, ale okej. Myślę, że to są ważne rzeczy. Także jeżeli... Tak jak jest napisane, mnożąc wątpliwości, jeżeli poddasz chociaż raz, to nie znaczy o to, że jesteś przegrany, nie, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość, żeby być czujnym na temat tego, co jest w twoim sercu. Jeżeli zaczynasz wątpić w to, że Bóg ciebie kocha, jeżeli wątpisz w to, że jest dobry, jeżeli w to wątpisz, że zaakceptował cię bez względu na to, jakie upadki ci się dzisiaj zdarzają. Jesteśmy świadomi tego, że nie jesteś w stanie zaskoczyć Boga? Jesteś świadoma tego? Nie jesteś w stanie żadnego takiego numeru wykręcić, którym byś zaskoczyła Boga. I On pomimo to będzie cię akceptował, będzie cię kochał, będzie ci bliski, będzie cię nosił na swoich rękach, będzie dbał o ciebie jak o swoją źrenicę, swojego oka. Będzie cię okrywał z lewej i z prawej. Będzie cię nakrywał swoją obecnością, swoim płaszczem. Ba, będzie cię namaszczał i przydawał ci jeszcze więcej mocy i więcej mocy. Po co? Żebyś w końcu jeszcze bardziej mogła rozwinąć i mógł rozwinąć skrzydła i szybować jak orzeł. Kura też niby jest ptakiem, nie? Ale jest tym nielotem. Lata tylko i po prostu trzepie tymi skrzydłami, nie może się wznieść. Natomiast naprawdę, wierzmy, Bóg przygotował nas do tego, żebyśmy poszybowali do góry. Ja się tak czasami zastanawiałem, Boże, ale o co w tym fragmencie chodzi z tym szybowaniem jak orły? I słuchałem, że to jakieś prądy powietrzne i te orły się wznoszą i tu na zimne, na ciepłe i godzinami, bez machania i tak jest. Ale to jest fizyka i powiedzmy działania, ale o co chodzi z nami? Jak to jest? To jest to, że jeżeli poznajemy miłość Bożą, poznajemy nie w głowie, ale w naszym sercu, to ona nas tak zmienia, że te rzeczy, które dzisiaj wytrącają nas z równowagi, więcej nie są w stanie nas dotknąć. Jak kaczor chodzimy wtedy, żeby było jasne, spływa po nas. O to mi chodzi, czy jak kaczuszka, spływa po prostu po nas to, co wcześniej dziś raniło nasze serca. Potrzebujemy głębszego objawienia. Myślę, że dlatego Paweł modli się i mówi do jednego ze zborów, modlę się, aby Bóg dał wam ducha mądrości i dalej mówi i objawienia dla dogłębnego poznania głębokości Jezusa Chrystusa. Dzisiaj tak się rano zastanawiałem i taka myśl do mnie przyszła, Panie, nawet się nie zbliżyłem do tego, żeby spojrzeć w Twoje głębokości, na tyle, na ile Cię dzisiaj znam. Jeżeli coś jest absolutnie doskonałe i absolutnie bezkresne, absolutnie nie ma początku i końca, to zastanawiam się, chociaż promil tego uszczypnąć, to już mi to wystarczy. Kiedyś też słyszałem, ale to już na marginesie, wieczność będziemy potrzebować, żeby poznać te głębokości, cokolwiek to oznacza. Nie poddawaj się w sercu swoim złym myślom, nie poddawaj się emocjom, nie pozwól, żeby emocje górowały nad twoimi decyzjami. Decyzje są strategiczne dla twojego życia. I teraz się zastanawiałem, no tak, ale umysł, a co z tym duchem i tak dalej. Właśnie tak, myślę, że bardzo często, dopóki nie chodzimy w pełni w duchu, to potrzebujemy naszego umysłu po to, żeby właściwą decyzję podejmować, żeby wchodzić na tą stronę i dać się prowadzić przez ducha. Ja nie jestem osobą emocjonalną, tą uczuciową. Dla mnie nabożeństwa, gdzie słyszę, ale dzisiaj Duch Święty się poruszał, są dla mnie pojęciem dosyć abstrakcyjnym. Wiecie, w sensie takim dzisiaj czułam, tak mnie Duch Święty dotknął. I ja nie odczuwam tego typu emocji. Zastanawiałem się, czy jestem w związku z tym jakiś upośledzony, czy nie. Nie, to nie chodzi o... Każdy z nas jest inny. Tak, tak, tak. Dobrze, Panie, jeśli dla Ciebie mam być upośledzony, to nim zostanę, będę tylko Ciebie pozyskać. Wiecie, ale to jest to, że mogę też podjąć decyzję, rzeczywiście jestem upośledzony, nie? I co wtedy? I na tym upośledzeniu swoim będę budował. Ale ja przyjąłem inną formę, Panie, jestem inny niż inni. Jestem nie to, że odmieńcem, jestem po prostu przez Ciebie inaczej skonstruowany. Inaczej patrzę, inaczej myślę, inaczej konstruuję zdania, inaczej, nie wiem, podejmuję decyzje zupełnie inaczej i każdy z nas jest inny. I wiesz, to jest jedna z tych rzeczy, też marginalnie powiem, zaakceptuj to u siebie. Zaakceptuj tą odmienność. Nawet jeśli ci się wydaje, że ty jesteś jedyną tą osobą, a cała inna, a cała reszta jest w porządku, to to jest kłamstwo. To jest poddawanie już pod wątpliwość dobrych dzieł Pana w twoim życiu i tego, że cię doskonale skonstruował. Doskonale cię skonstruował. Absolutnie doskonale ci powiem. To, że ci wątroba wysiada, no trudno, każdemu z nas coś wysiada, no. I to nie chodzi o tą wątrobę, ale chodzi o to, czy pomimo tego, że mi wątroba wysiada, jestem w stanie chwalić Pana i być szczęśliwy razem z Nim. Pomimo bólu, bo to nie jest od Niego ból. To nie jest nigdy od Niego ból. Choroba nie jest od Boga, jest zawsze od diabła. I w tym momencie zadaję sobie tylko pytanie, Panie, nie dlaczego Ty na mnie to, ale dlaczego Ty na to pozwoliłeś? Dziś ostatnio też czytałem w jakiejś książce, że jest to przyzwolenie Boże na to, żeby gdzieś cierpienie wykształtowało mój charakter. Nie zgadzam się z tym. W Bożym Królestwie nie ma choroby. I jeżeli Biblia dzisiaj mówi, że ja jestem dzieckiem Bożym, jestem w Jego Królestwie i ja mam ustanawiać kulturę Jego Królestwa tu na ziemi, co to znaczy kulturę? Jestem ambasadorem i On włożył w moje serce coś, co mam reprezentować, to ja nie będę reprezentował przyzwalania na chorobę. W związku z tym, kiedy jestem chory, szukam tego. Panie, gdzie jesteś, żeby mnie wesprzeć w tym trudnym czasie, w którym dzisiaj przechodzę? Dawid miał tą czelność mówić, Boże, gdzie jesteś, kiedy jestem sam, kiedy czuję się sam. 63 psalm. Boże, Ty jesteś Bogiem, którego szukam, szukam Ciebie całym sobą, Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. I dalej trzeci werset, to jest to, co odebrałem na tym podczas uwielbienia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę. I dalej jest w tym psalmie napisane i zobaczyłem. Gdzie pragnienie naszego serca. Bóg odpowiada na pragnienia, na decyzje z duchowego serca. Nie z serca tego, powiedzmy, fizycznego. Nie mówię o naszym pompie wewnątrz, tylko o tej cielesności naszej. Z wnętrza naszego i ze środka Bóg mówi, wysłuchałem. Kiedy słyszymy, to odpowiada. Koryntian pierwszy list, człowiek zaś duchowy rozstrząca wszystko sam. I to jest ta różnica właśnie. I tu mamy podjąć decyzję. I dzisiaj chcecie do tego zachęcić, nie po to, że ja to mówię do was, tylko chcecie zachęcić do tego, żebyś sam sięgnął Słowo Boże, sam się zastanowił, jaki był twój tydzień. Zastanowił się, jaki jest dzień dzisiejszy. I to, co Słowo Boże mówi, przemyślał i zastanowił, a może podjął decyzję, jaki będzie twój przyszły tydzień. Bo od teraz zmienia się twoja przyszłość. Teraz podejmujesz decyzje, które przynoszą owoc, jakikolwiek, zły lub dobry, w przyszłości. Jest napisane, co siejesz, to i żniesz. Siejesz buroki, zbierzesz co? Pszenicę? Nie, buroki. Jeśli posiejesz w swoim życiu zwątpienie, zbierzesz to zwątpienie. Jeśli posiejesz w tym nadzieję, Panie, nie umiem dzisiaj, ale chcę się tego uczyć, chcę się tego uchwycić, chcę tego nauczyć, chcę tak żyć, to będziesz miała to, czego chcesz. Niech się stanie według wiary Twojej, jest powiedziane. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiecie, wiele wersetów, bo nie chodzi o to, żebym ja teraz popierał to, co mówię Słowem Bożym. Ja chcę Cię sprowokować do tego, żebyś sam czy sama się zastanowiła nad tym. Nie mamy ślepo słuchać przewodników. Macie badać. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby badać. Ja u nas w zborze mówię, to co dzisiaj powiedziałem jest według Słowa Bożego, ale zbadaj to, żeby się nie okazało, że ja się pomyliłem, a ty jak głupia, ślepa owca idziesz za tym. I z was, nikt z was nie jest głupią, ślepą owcą. Macie serce, macie Ducha Świętego, aby badać, czy rzeczy się tak mają. I masz tą opcję, i tam masz możliwość. I dzisiaj podejmujesz strategiczne decyzje dla twojej przyszłości. Dzisiaj. Teraz podejmujesz decyzje. Teraz są podejmowane decyzje w twoim sercu. W to, w co będziesz wierzyć, w co będziesz wierzyła. Teraz podejmowane są decyzje, jak jutro będę postępować. Ba, nawet jak wyjdę z tego nabożeństwa. Tu i teraz. Tu i teraz. Mam jeszcze 5 stron, co wy na to?
Dawaj,
tak? Nie powiem wszystkiego. A, myślę, że jedno jest też ważne odnośnie, bo to myślę, że to jest też kontrowersja, którą słyszałem na wielu konferencjach, które mi się, nie wiem, nie rozumiałem, nie umiałem sobie tego poukładać. Chodzi mi właśnie o tą chorobę między innymi. Mamy przyjąć postawę dziękczynną. W związku z tym jest napisane 1 Tesaloniczan 5:18 za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I myślę, że tutaj wkradło się pewne nadużycie w niektórych nauczaniach i też zostało powiedziane, czy w związku z tym za chorobę moją, czy za raka w mojej rodzinie, czy za śmierć kogoś bliskiego również powinienem dziękować, czy powinnam dziękować. Wiecie co, i tak się zmierzyłem, bo mieliśmy w przeciągu ostatnich 2, 3, 4 lat różne sytuacje właśnie i sytuacje, w których umierały osoby bliskie, o które walczyliśmy naprawdę w modlitwie i zadawałem sobie pytanie, Boże, o co chodzi? Wiecie, i potem różne są teorie, a wiary wam brakło, albo to źle ogłaszaliście, a to wiecie, skróciliście modlitwę o 15 minut, a trzeba było walczyć dalej. Wiecie, są różne są teologie na ten temat. Natomiast ja myślę, że to jest ważna jedna rzecz. Nie możemy zero-jedynkowo podchodzić do tego tematu. Że w związku z tym, jeśli coś negatywnego się dzieje, to że Bóg na to pozwolił. To jest dla mnie zero-jedynkowe myślenie. Bóg dał mi umysł, Bóg dał mi serce, Bóg dał mi Ducha Świętego, dał mi swoją mądrość. Dzisiaj w Efezjan mówił Zbyszek, wszystko mamy przygotowane do tego, żeby żyć we właściwy sposób, również żeby rozsądzać duchowo sprawy. Dlatego nie możemy podchodzić do wielu spraw zero-jedynkowo. Mamy podchodzić swoim sercem. W związku z tym, jeśli jest choroba w moim życiu, to ja nie dziękuję Bogu za chorobę. Ja Mu dziękuję za to, że On jest w tym trudnym czasie ze mną. Jeżeli umiera mi osoba bliska, to nie zrzucam odpowiedzialności, Panie, bo Ty na to przyzwoliłeś. To jest zero-jedynkowe myślenie. Jeżeli jestem w błędzie, to nie przyjmujcie tego, ale zastanówcie się nad tym, dlatego że Bóg nigdy się nie porusza w ten sposób. Nigdy. I nie chcę tego przyjąć, nie chcę nawet tej wątpliwości w swoim życiu zasiać. Ale kiedy mi umiera bliska osoba, to dziękuję Bogu za to, że jest w tym trudnym momencie i że to Ty będziesz, Panie, wypełniał tą pustkę. I ja mogę wielu dzisiaj rzeczy nie rozumieć. I nie rozumiem. Dlaczego? Dlatego, że mój umysł nie jest w stanie pojąć absolutnie doskonałego Boga. Nie jestem w stanie pojąć. 9, 11, 17, ile tam procent używam tego mózgu, nieważne jest. Nie jestem w stanie pojąć absolutnie doskonałego Boga. Dlatego, że umysłem go nie pojmiemy. Problemem naszym europejskim, tak na marginesie jest, powiem to, że my mamy takie to greckie myślenie. Akcja, reakcja. Ja muszę coś wytłumaczyć, muszę coś wymyśleć, muszę zrozumieć. Jeśli zrozumiem, to dopiero wtedy jestem w stanie podjąć decyzję. Żydzi mają zupełnie inne. Tam jest bardziej emocjonalne z tego, co wiem, myślenie i inaczej podchodzą do sprawy. Przyjmują wszystko jak dzieciaki. Przynajmniej to biblijne myślenie. I myślę, że tak powinniśmy się uczyć żyć. I przy tym mieć to wdzięczne serce. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Więc jeśli Słowo Boże uczy mnie, że za wszystko mam dziękować, to jest postawa, której mam się nauczyć. Pomimo trudności, pomimo przeciwności, pomimo tego, że nieprzyjaciel będzie naciskał. Przede wszystkim na to, nie żeby zabrać mi zbawienie, ale żeby zabrać mi tą wolność, którą mam dzisiaj w Chrystusie, żeby mnie zniewolić w niewdzięcznym sercu. Żeby nie dać przedpola Duchowi Świętemu do działania, żeby zacieśnić to pole, żeby doprowadzić w tej świątyni Ducha do tego, żeby zasmucić go wręcz. Niewdzięczne serce doprowadza do skrócenia, do zmniejszenia tego pola działania Duchowi Świętemu. Ja myślę, że to jest trudne do wyjaśnienia, bo to są prawa duchowe, które Bóg ustanowił. My nie mamy dziś wielu wglądów w większość praw duchowych, ale wiemy, że one działają. I kiedyś ktoś powiedział, wierzysz w to, że ta lampa jest podłączona do prądu? I wiecie, światło świeci, musi być do prądu, prądu nie widzimy. I myślę, że z Bożymi duchowymi prawami jest podobnie. One funkcjonują i ja staram się je akceptować, nie zrozumieć. Bo zbyt dużo czasu, teologowie tracą całe swoje życie na próby wyjaśnienia niektórych teorii i tak dalej. Szkoda mi na to czasu. Wolę, jak kupię dziecku mały prostaczek, zaakceptować, że tak jest i iść dalej z tym przeświadczeniem. Za wszystko dziękujcie Panu. Hebrajczyków 12:27. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowujmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu. Z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Chciałem Cię zapytać teraz, bo to ja bardzo lubię fragmentami Słowa Bożego pytać. Czy otrzymałeś niewzruszone królestwo Boże?
Tak, ja tak.
Ja tak. Zachowaj wdzięczność i z nią pełnij służbę miło Bogu. To jest warunkowanie. Za tym się kryją duchowe prawa. Wiecie, po co powstał zakon? Nie po to, żeby dać nam zakazy i nakazy. Powstał po to, żeby nas ukierunkować, bo żeśmy się wcześniej pomylili. Żeśmy chybili celu i nie wiedzieliśmy, co jest właściwe. Dlatego Bóg nadał prawo przez Mojżesza po to, żeby wyprostować ludzkie myślenie i zobaczyć, co w tych Bożych prawach duchowych prowadzi w stronę błogosławieństwa, a co prowadzi w stronę przekleństwa. Po to powstał zakon. I dzisiaj zakon został zniesiony? Nie, został wypełniony do końca. On nie obowiązuje w tym zakresie, w jakim obowiązywał w Starym Testamencie. Dzisiaj masz serce zapisane. Dlaczego? Dlatego, że masz Ducha Świętego i to On jest motorem wszystkich Twoich, może być, albo inaczej powiem, jeżeli Mu na to pozwolisz, może być motorem wszystkich Twoich decyzji i poczynień dalszych. Zależy, z którego źródła czerpię i z którego źródła podejmuję decyzję. Jeżeli dzisiaj jesteś Chrystusowym dzieckiem, to też jedno z takich dla mnie sformułowań, które odmieniło mój punkt widzenia, przestaję mieć wolną wolę. Jeśli jestem dzisiaj dzieckiem Bożym, nie mam wolnej woli. Bo jeżeli podejmuję niewłaściwą decyzję, to nie jestem dzieckiem Bożym. Jestem zniewolony przez Chrystusa, w związku z tym nie mam już, tylko czynię to, co On chce czynić. To On czyni we mnie to, co powinien czynić. Jeżeli ja czynię coś, to nie jest Chrystusowe. To ja nie jestem dzieckiem. Ja wychodzę spod łaski, jest napisane w którymś fragmencie. Wymsknąłem się spod łaski. I przestań się o cokolwiek martwić. Znamy fragment, ale rzeczywiście zmartwienia też wprowadzają wątpliwości w naszym życiu. Zmartwienia powodują, że moje serce staje się mniej wrażliwe na to, co Bóg chce uczynić. Zmartwienia i troski myślowe, takie, co się wydarzy, albo to nawet zwykła troska o swoje dzieci. Kiedy patrzyłem, jak oni dorastali, to martwiłem się, co z tego będzie, próbując im wskazać właściwą drogę. Potem dotarło do mnie, że próbowałem ich kontrolować. Bo nadając im pewien kierunek, wiecie, dzisiaj widzę, że w wielu dziedzinach jako ojciec nawaliłem, bo chciałem dobrze, ale mogłem pozwolić mu czasami się nawet przewrócić czy oparzyć. To nie chodzi o to, żeby hardcore w jego życiu gdzieś dopuścić, nie, żeby czuwać i pilnować, ale to doprowadziło do miejsca, w którym on będzie musiał dzisiaj uczyć się pewne rzeczy, tych lekcji, które mógł w przeszłości przejść. I okej, jakby to nie jest złe, bo nie chodzi o teraz, żeby rozpatrywać, czy to jest dobre, czy to jest złe i tak dalej. Chodzi o pewne zrozumienie, o pewne decyzje, które trzeba podjąć w życiu i które musimy podjąć. Chciałbym może powoli podsumować, bo kilka myśli pociągnąłem. Co jest przeciwieństwem wdzięczności? Okej. Przemranie, obmowa, plotkowanie, każde niewłaściwe słowo. Kiedy przygotowywałem, pisałem to zdanie, miałem takie wewnętrzne przekonanie, że każda z tych rzeczy, jak narzekanie, szemranie, obmowa, plotkowanie, każde niewłaściwe słowo i inne rzeczy, które można do tego dopisać, jest jak pokarm dla nieprzyjaciela. Gdzie zauważyłem jasno i dokładnie, że kiedy wychodzi to z moich ust, kiedy pozwalam temu wewnętrznemu w ten sposób mówić, patrzeć, cokolwiek robić, to karmi nieprzyjaciela. A co? Wy jesteście dzisiaj w trakcie postu. Zagłodujcie, zagłodźcie go. Nie pozwólcie w swoim. Wiecie, to jest, doprowadźcie go do głodówki, do takiej, że padnie w tych. Kiedy przestaniemy mówić złe rzeczy, przestaniemy wypowiadać złe rzeczy na swój temat, na temat innych, nawet dookreślając, ja tylko opisuję fakty, jakie są. Ja też wiele razy słyszałem w kościele takie, ja mówię, przestań gadać takie rzeczy, przestań, lepiej się zamknij, nic nie mów. Pastorze, Ale co ja złego mówiłam, czy co ja złego mówiłem? Ja tylko opisuję sytuację, jaką miała miejsce. Ja wiem, że czasem trzeba się wygadać, rozumiem to. Ale potencjał, który w tym jest, ładunek, który jest z tym, ta myśl z tyłu głowy, która za tym jest, czasami wybielenie siebie, czasami jakby wywyższenie siebie, a czasami pokazanie, o jaki on jest jeszcze B i tak dalej. Gdzie to jest kwestia tego serca i podjęcia decyzji w związku z tym i to jest pokarm dla nieprzyjaciela. Również w Kościele, ja nie mówię o świecie, bo tam nie ma Boga w tych sercach i oni nie wiedzą, jak postępować. Ale ja mówię o nas, w zborach, w których jesteśmy. Ja wiem, że ja tylko przypominam wam o czymś prawdopodobnie, o czym dokładnie wiecie. I cieszę się. To jest temat, który my przerabiamy tam w Bydgoszczy. Tak się zastanawiałem, dlaczego w Bydgoszczy tak jest. Jedyna rozsądna odpowiedź mi, która przyszła, bo Bydgoszcz jest w dołku. Fizycznym i może przez to też czasami duchowym. Ja teraz sobie żartuję trochę. Także w Efezjan jest napisane w 5:4 tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Nam przystoi wdzięczność. I to jest decyzja. Wiecie, ja się zastanawiałem, Boże, dobrze, w takim razie, jak chodzę w duchu, to po co mi umysł? No właśnie po to, żeby to z jednej strony zrozumieć, jeśli tego nie ma w moim życiu, to nauczyć się i zastosować to. Wejść w miejsce komory, czy czegokolwiek, czy w autobusie, słuchawki na uszach i powiedzieć, Panie, jadę dzisiaj do pracy, ale chcę i będę miał wdzięczne serce. Duchu Święty, proszę Cię, abyś mi pokazał i od razu zamknął mi buzię, kiedy zacznę nawet myśleć, żeby te słowa nie wypłynęły ze mnie. Niech się skończy na tym, co pomyśli moje serce i będę w tym pokutował i odwracał się. Wiecie, jest napisane, to jest powiedziane światowe słowo, trening czyni mistrza. I rzeczywiście tak jest. Jeśli będziesz trenować swoje ciało, swoje usta, swoją wolę, swój umysł, swoje emocje, to je wytrenujesz. Ale to jest zmaganie bardzo często. Amen. Niech przyjdzie Bóg w tym wszystkim i tak na pstryk wszystko zrobi. Życzę Ci tego i błogosławię Cię tym. Ale jeśli to nie przyjdzie, no to mamy pewne wyzwanie przed sobą. Na najbliższe dni i tygodnie, jeśli potrzebujesz zmian w tej kwestii. Wdzięczne serce, wierz mi, przygotuje przedpole do potężnego działania. Jakiś czas temu słyszałem niesamowite świadectwo kobiety, która wyjechała na szkołę biblijną. Była przesiedlana z jednej szkoły, wylądowała w drugiej szkole i można było powiedzieć tragiczne warunki. I w tym świadectwie dzieliła się taką rzeczą, że w jednym dniu podjęła decyzję być wdzięczna za wszystko, co się dzieje. I to, ta jedna chwila zmieniła wszystko w jej życiu. Wszystko w tym dniu i w kolejnych dniach, kiedy była w tych trudnych okolicznościach. Łącznie z tym, że cała ekipa nie dowierzała, co się z nią wydarzyło. Uśmiechnięta każdego dnia, pomimo trudnych, bardzo trudnych warunków socjalnych, jakichkolwiek tam były. Była wdzięczna i to zmieniało nie tylko ją, ale przede wszystkim ją i mnie też i ciebie może to zmieniać, ta decyzja, ale zmieniała wszystko, co się działo wokoło. Ludzi miała wpływ na rzeczywistość wokół niej i na to, co się działo. Wiecie, ja naprawdę moim pragnieniem jest to, kiedyś mojego prezesa poprosiłem w takiej luźnej rozmowie, prezesie, może by się dało zrobić jakąś kaplicę przy firmie? Taką małą, mówię, chociaż, nie? No, to tylko się popukał w głowę, nie? I powiedział, że nie ma takiej opcji w ogóle. Wiecie, czasami próbuję gdzieś tam być intrygujący dla ludzi z tego świata. Myślę, bo to pozwala potem tym ludziom myśleć. To jest coś niesamowitego, bo wiem, że to też wprowadza Bożą rzeczywistość. To powoduje, że ci ludzie zaczynają inaczej myśleć. Co prawda, bardziej patrzą na twoje ręce, bardziej cię rozliczają. Ale jest cena. Każdy z nas płaci cenę bycia chrześcijaninem. Nie ma nic za darmo. Za darmo mamy tylko zbawienie. Coś jeszcze? Tak, dobroć i łaskę Bożą. To jest za darmo, to jest za free. Na to nikt z nas nie zapracował, to o tym też dzisiaj czytaliśmy. Łukasz pisze w 18 rozdziale, trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. I dalej w 7 pisze, Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają dniem i nocą i nie będzie zwlekał w ich sprawie. Szybko weźmie ich w obronę. To niesamowity fragment. Musimy czasami skakać wersetami. Wypowiedź, która to zaczyna i która kończy. Ten cały fragment jest trochę trudna do zrozumienia i trochę trudna, kiedy jest napisane, że tylko Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na ziemię. I to jest wyzwanie dla naszego serca. Wiara w to, że naprawdę Bóg jest dobry. Wiecie, ja nie jestem w stanie otworzyć twojego serca. Ja mogę ci tylko zadawać pytania, na które ty możesz odpowiadać, czy Bóg jest dobry. Jest Bóg dobry? Czy jest łaskawy? Ale teraz zapytam inaczej, czy Bóg jest dobry dla ciebie w twoim życiu? Czy jest zawsze łaskawy w twoim życiu? Czy jest zawsze miłosierny? Czy jest zawsze cierpliwy? Czy jest zawsze nieskory do gniewu? Czy wywyższa cię każdego dnia nawet nie widzimy to, ale czasem w duchowym świecie zawsze. Kiedy żonglujemy pewnymi fragmentami i czytamy, że my jesteśmy w Chrystusie, Chrystus jest w Ojcu, to ja się cieszę, że ja jestem w Ojcu. Przeskakuję to. Nie chcę pominąć, oczywiście nie pomijam Chrystusa, ale szoruję jak tylko szybko można na kolana do Ojca, żeby odpocząć i żeby nawet mu się czasem poskarżyć. Ale przede wszystkim uczę się, żeby siedząc na kolanach Jego, nie jękać i nie biadolić, ale dziękować Mu, że mnie wziął na kolana, że mnie adoptował, że dzisiaj nazwał mnie królewiczem w swoim królestwie, że jestem dzisiaj księciem, nie z bajki, z duchowej rzeczywistości, a Ty jesteś księżniczką. Jesteśmy synami i córkami Największego. Nie ma większego. Nikt mu nie podskoczy. Nikt go nie zaskoczy. A dalej jest napisane, i to jest to, czego potrzebujemy objawienia. Wszystko już się dokonało. Najtrudniejsze jest dzisiaj sięgnąć po to, co już jest wszystko, aby mieć to w posiadaniu już tu na ziemi. A wierzę, że Bóg ma dla ciebie mega dobre rzeczy. Decyzja. To jest coś, co możesz podjąć. To jest coś, co należy do ciebie. To jest coś, co jest twoim wyzwaniem. Jaka decyzja? To jest twoja decyzja. Jaka ona będzie, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Pochylmy teraz głowy, czy nie wiem, co wy robicie, czy kładziecie się. Kładziecie się, tak?
Na wznak.
Na wznak. Chciałbym się pomodlić o nas i poprosić Pana naszego. Wiecie, ja zawsze myślę, mówię wcześniej, o co się modlę, bo to jest dla mnie takim tym potwierdzeniem fragmentu, że uzgadniam z wami, o co będę się modlił, bo chcę mieć pewność, że mój tata to słyszy. W związku z tym wychodzę z tego założenia. Tato, my chcemy się teraz modlić o to, żebyś Ty przyszedł do każdego z nas i Panie pokazał nam, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy i w jakim miejscu, Panie, w tym miejscu możemy podjąć decyzję. Ojcze, modlę się i dziękuję Ci za każdego brata, każdą siostrę, za każdą siostrę, za każdego brata, za każde dziecko, które tu dzisiaj jest obecne. Panie, za to, że Ty jesteś dzisiaj. Tutaj od samego początku, Panie, Ty przygotowywałeś już duchowo to miejsce, abyśmy dzisiaj przyszli, abyśmy mogli wziąć z tego stołu, Panie, tego doskonale zastawionego stołu, Panie, i każdy z nas dziś potrzebuje czegoś innego. I wierzę, Ojcze, że Ty przyszedłeś z posileniem do serc, które dzisiaj potrzebuje posilenia, czy nakarmienia, czy zrozumienia, czy duchowego poruszenia, czy zastanowienia, Panie, cokolwiek. To nie moja sprawa, to już zostawiam to Tobie, Ojcze. Ale modlę się i błogosławię, Panie, każdą z osób tutaj będących. Panie, abyśmy z tego, co Ty chcesz nas nauczyć i wykształtować nasz charakter, aby to był dzień, Panie, właściwych decyzji. Właściwych decyzji, Tato. Tato, daj. Daj. Daj mądrość i nasze serca niech będą, Panie, wrażliwe na to, co chcesz uczynić dzisiaj, jutro, pojutrze. Błogosławię Was, gdziekolwiek będziecie, w pracy, w szkole. Błogosławię Was Bożą mądrością i roztropnością. Błogosławię Was Bożym sercem do tych trudnych ludzi, nie do tych łatwych, ale do tych trudnych. Błogosławię Was też ponadprzeciętnym oglądaniem rzeczywistości z duchowej perspektywy, żebyś widziała na poziomie przynajmniej takiej jak ja, ponad Wami, tego, co się dzieje w rzeczywistości, żebyście widzieli duchowymi oczami. Wierzę, że to jest możliwe. I tego Wam życzę i tym Was błogosławię i to ogłaszam nad Waszym życiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.